Miejskie Sprawy. Każdy poniedziałek o 12.30 na 97.1 FM. Miejskie Sprawy. Najważniejsze tematy dla Zielonej Góry.
Dzień dobry, Łukasz Brodzik, witam serdecznie w Miejskich Sprawach. Moimi gośćmi dzisiaj są Piotr Barczak, przewodniczący Zielonogórskiego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Marcin Pawierowski, przewodniczący Zielonogórskiego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry,
witam serdecznie. Serdecznie.
Panowie przed wejściem do studia nie mogli się nagadać. Mam nadzieję, że w czasie naszej rozmowy równie debata będzie burzliwa, co bardziej merytoryczna. Mam taką nadzieję. A zacznijmy od tego, co przed weekendem okazało się, że startuje budżet obywatelski. Już w najbliższym czasie, w maju, będzie można oddawać głosy do 18 maja. Tak zaplanowany jest, przepraszam, składać wnioski, bo głosy będzie można oddawać w czerwcu, natomiast składać wnioski będzie można do 18 maja. I trochę takie zaskoczenie, tak przynajmniej ja to odbieram. Nie wiem, jak panowie, tego budżetu obywatelskiego, to znaczy zaskoczenie w kontekście takim, że szybko, znienacka troszkę i ogłoszone w łączniku zielonogórskim. Piotr Barczak, jakby skomentował tą sytuację?
To znaczy, prawdę mówiąc, troszeczkę też jesteśmy zaskoczeni, chociaż oczywiście na temat budżetu obywatelskiego były i trwały i trwają właściwie rozmowy. Jesteśmy w trakcie konsultacji w zespole, który składa się między innymi z przedstawicieli poszczególnych klubów radnych, ale także i mieszkańców, i przedstawicieli grup, społeczników. I rozmawialiśmy o pewnym procesie właśnie przyspieszenia, o którym w tej chwili już zostaje się, okazuje to wprowadzone. Natomiast o tyle jesteśmy zaskoczeni, że my ciągle jesteśmy jakby w trakcie konsultacji, w trakcie rozmów, w trakcie uzgadniania pewnych zasad co do budżetu obywatelskiego. A tak naprawdę okazuje się, że te kolejne konsultacje mają się nijak do decyzji prezydenta, bo i tak wprowadza co chce.
Ale jeszcze pytanie o to, bo jest tak, że samo składanie wniosków, czyli to, że ludzie mogą interesować się swoim otoczeniem i te wnioski w budżecie składać, myślę, że powinno być jakąś kampanią poprzedzoną tego, w jaki sposób te wnioski można znów pisać, znów ktoś, kto tego nie robił, bo są grupy społeczne albo w ogóle mieszkańcy, którzy myślę nie robili tego jeszcze nigdy, żeby ich zachęcić do tego typu sytuacji, a tu znów 20 kwietnia wiemy, że od 1 do 18 można składać. 11 i 18 to są dni, kiedy można się konsultować, czy ten wniosek, aby na pewno jest poprawny i dobrze przygotowany. Jak dla mnie to mało czasu, bo jak ja bym miał przystępować do czegoś takiego, no to chciałbym przynajmniej wiedzieć, że te wnioski będzie można składać, a tu nagle, że już mam składać i co dalej?
No właśnie dlatego, panie redaktorze, i pewnie mieszkańcy Zielonej Góry też są tym zaskoczeni, bo przypomnijmy, od paru ładnych lat wnioski tak naprawdę i cała procedura budżetu obywatelskiego zaczynała się tak de facto na jesień, po wakacjach, i myślę, ci wszyscy, którzy byli przygotowani także w tym roku, jakby pewnie jeszcze dzisiaj nie żyją budżetem obywatelskim, tym bardziej, że ciągle mówi się o pewnych zmianach, pewnej ewaluacji pomysłów, i właśnie w tej chwili kwiecień, marzec rozmawiamy na ten temat. Co do także i nawet formy. Te zasady, które zostały nam przedstawione dzisiaj, one są, tak jak wcześniej wspomniałem, właśnie w trakcie omawiania. Więc trudno było przedstawić je wcześniej mieszkańcom, trudno było omówić te pomysły. I o tyle znowu ubolewam, ponieważ ten budżet chyba zaczyna powoli umierać. I coraz bardziej prezydent próbuje niby wyjść do mieszkańców, niby rozmawiać, a de facto z nimi nie rozmawia, nie słucha ich, bo jest w trakcie rozmów i sam decyduje. Efektem tego, w moim przekonaniu, będzie zmniejszona ilość wniosków, zmniejszona ilość osób głosujących. Chociaż nie wiem, czy tak naprawdę nie chodzi o to, żeby właśnie rozmawiać jeszcze o budżecie w tym roku przed wyborami samorządowymi, czyli na jesień, i z tego budżetu obywatelskiego robić formę kampanii wyborczej. I ja osobiście byłbym raczej przeciwnikiem takiej formy, a jak teraz się okazuje, po tej formule właśnie, którą przedstawił prezydent, do tego to się będzie sprowadzało.
Platforma Obywatelska przygotowywała swego czasu zmiany w regulaminach też budżetu obywatelskiego. Była konkretna uchwała w tym temacie. No i znowu startujemy z czymś, co wydaje się, jest jakieś takie odczucie, że jednak będzie niedopracowany ten budżet obywatelski, a ogłaszanie wyników w środku lipca, bo tak to gdzieś tam można było wyczytać, no będzie chyba nie interesowało zbyt wielu osób w środku wakacji.
Tak, znaczy ja wiązałem duże nadzieje z tą komisją, którą powołał prezydent, bo ona była wcześniej jakby z deklaracji z inicjatywy prezydenta. Myśmy w tej komisji pracowali, uczestniczyli i od razu troszkę za mało środowisk było do niej zaproszonych. Rada Działalności Pożytku Publicznego, która skupia wiele organizacji pozarządowych, bardzo dużo uwag wnosiła do uchwały, którą wtedy przygotowała Platforma Obywatelska, bo pamiętajmy o tym, że dzisiaj już nie ma tej uchwały. To właśnie szkoda, bo to było prawo miejscowe, coś, co zabezpieczało proces legislacyjny budżetu, wykonawczy budżetu, co zobowiązywało prezydenta do otrzymania terminów oraz pisania zadań na sesji grudniowej 2018 roku. Dzisiaj to jest znowu, z powrotem jest zarządzenie. Trochę żałuję, bo przebiliśmy ten szklany sufit, tworząc już prawo miejscowe i można było to w mojej ocenie kontynuować, po to troszeczkę szybciej za to się zabrać. No, tutaj są pomysły. Ja tu byłem sceptyczny, bo prezydent wycofał komisję społeczną, która oceniała projekty i wnioski składane przez mieszkańców, która z nimi dyskutowała. To komisję oczywiście można było pozmieniać terminy, zmniejszyć ilość osób albo zwiększyć ilość osób, czyli te ewaluacje można było faktycznie wprowadzać, bo to było jakieś doświadczenie. To rok 2017 nas to nauczył bardzo dużo, tych doświadczeń zebraliśmy i mogliśmy to bardzo dobrze rozbudować, ale już od stycznia propagując, zwołując spotkania, robiąc jakieś warsztaty z tymi organizacjami, żeby jednak ten budżet oddać organizacjom, bo tak naprawdę to one go kształtują, to nie my radni ani prezydent. To mieszkańcy sami i całe szczęście tak jest cały czas w Zielonej Górze, podejmują te inicjatywy. Teraz został na szczęście podział na zadania okręgowe, ogólnomiejskie, ale teraz kwestia informowania, zbudowania punktów mobilnych na osiedlach, informacji dla mieszkańców, co mogą zrobić, jakie tematy się już wyczerpały. Może przejdźmy i szukajmy zadań pośrednich, zadań może miękkich. Czyli jeśli chodzi o budżet, tak jak Poznań robi ewaluację co roku, czyli to jest duże spotkania, duże grupy robocze i nowy projekt uchwały wchodzi cały czas, to jest moim zdaniem bardziej czytelne. To organizacje i mieszkańcy, pracując w organizacji działalności pożytku publicznego, tam naprawdę tych inicjatyw jest ogromna ilość. Ogromna ilość inicjatyw takich bardzo społecznych, bardzo też takich typowo zagospodarowania, czy te place zabaw, ta jedna ławka, lampa, czy na pewno jakieś kwestie winiarskie też są pobudzane, albo jednak w tą stronę i z budżetem. To więc szkoda, bo ja miałem dużo większe oczekiwania co do zaangażowania i jednak w szerszym kontekście wysłuchania organizacji pozarządowych.
Czy to może być taki zwiastun tego, że nie ma pomysłu na budżet obywatelski, Piotr Barczyk? No,
tak, ewidentnie. To znaczy, z jednej strony on był od początku nie do końca dopracowany. Wiele osób przecież mówiło, że trzeba pozmieniać. I teraz, kiedy są chętni, są ludzie, którzy chcą się zaangażować w te zmiany, gdzie jest powoływana komisja, czyli niby gest ze strony prezydenta jest realizowany, a z drugiej strony tej komisji się w ogóle nie słucha. Więc to jest jakby zaskoczenie. To znaczy, dla mnie już nie, bo ja już się przyzwyczaiłem, że prezydent udaje, że słucha mieszkańców, a potem de facto i tak robi po swojemu. Zresztą sam ciągle powtarza, że przecież jest architektem tego miasta i on decyduje, jak ono będzie wyglądać, więc no potem to jest taki efekt. Trochę szkoda w moim przekonaniu, bo to nie tylko kwestia organizacji różnych pożytku publicznego czy pozarządowych, ale akurat w budżecie obywatelskim wielu ludzi, którzy w żadnej organizacji, w żadnym stowarzyszeniu nawet nie są, a przedstawiali swoje propozycje, zachęcali ludzi i niejednokrotnie bardzo ciekawe pomysły przecież zostały zrealizowane. Dla mnie budżet obywatelski powinien być jak najprostszy w formule swojej, jak najprostsze zasady powinny być, bo one wtedy jakby najłatwiej są przyjmowane przez mieszkańców. Najłatwiej jest zrozumieć i wtedy w moim przekonaniu najwięcej osób mogłoby zaangażować się w tą formułę tak naprawdę dysponowania środkami publicznymi. I upiększania miasta, no umówmy się, tak naprawdę to są właśnie często takie ciekawostki na moim osiedlu, w moim terenie, przy mojej szkole, bo pamiętajmy, że ciągle jakby dyskusja trwa, kwestia tych propozycji oświatowych, czy one powinny się znajdować w budżecie obywatelskim, czy też nie. I tutaj też przecież dyskutowaliśmy na komisji. Ja już dawno wspominałem o tym, że możemy wyłączać z budżetu obywatelskiego zadania oświatowe, ale z kolei dla oświaty stwórzmy osobną strategię modernizacji obiektów, bo tego nie ma ciągle w mieście.
Jeszcze komentarz.
Jeszcze tylko dodam jedno, bo myśmy jako Platforma składali, że było osobne pieniądze jako budżet seniorów. To też zostało pominięte i bardzo żałuję. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy jest zbudowanie pewnej strategii informacyjnej. Miasto musi bardzo szeroko wyjść z tą nowym harmonogramem budżetu, czyli do spółdzielni, wspólnot, organizacji pozarządowych. Z nimi trzeba bardzo mocno współpracować, bo to oni rozreklamują, oni stworzą, oni zainicjują, oni zbudują te. To też tworzymy tą partycypację z uwagi też na gminny program rewitalizacji, bo tam też się będzie opierał w dużej właśnie mierze na inicjatywach lokalnych, organizacjach pozarządowych. Programy Moje Podwórko, programy inne, które wciągają ludzi. To więc budżet jest pośrednio jakby takim załącznikiem też do uchwalania i dobrego wbudowania programu rewitalizacji. To więc szkoda, że to zostało tak przyspieszone i troszeczkę za mało tej informacji jest na temat tego budżetu.
Ja myślę, że przy budżecie obywatelskim to jest jakby ta formuła też pewnych konsultacji, rozmów, zaangażowania ludzi do tego, żeby mieli wpływ na decydowanie, rzeczywisty wpływ na decydowanie o kształcie, wyglądzie naszego miasta. Nie tylko co 4 lata, teraz co 5 lat przy wyborach na radnych, na prezydenta, ale żeby w każdej chwili mieli na to wpływ. Tego też oczekują. Po to są te konsultacje i dlatego ja proponowałem też już swego czasu i tutaj też będę optował do wprowadzenia pewnej takiej formuły karty miejskiej mieszkańca Zielonej Góry, która to karta umożliwiałaby właśnie formę głosowań, kwestie prowadzenia konsultacji, pewnej opiniowania o pewnych projektach, które są wprowadzane. Wtedy tak naprawdę nasi mieszkańcy Zielonej Góry mieliby większy wpływ i w każdej chwili na decyzje, jakie są podejmowane w tym mieście.
Zapewne budżet obywatelski będzie jeszcze nie raz na ustach zielonogórzan i też polityków miejskich, ale przejdźmy już do kolejnego tematu, bo szykuje się chyba nowy protest w Zielonej Górze. Miasto Zielona Góra, jak piszą mieszkańcy, którzy nazywają się Komitetem Ratowania Lasku na Osiedlu Leśnym, informują o tym, że taki lasek między ulicą Cisową, Jesionową i Modrzewiową ma zostać wycięty. W tym miejscu ma powstać kolejny plac zabaw, jak piszą w odezwie i apelu mieszkańcy tegoż osiedla, oczywiście pewna ich część, i zachęcają do tego, żeby wyrazić swój stanowczy sprzeciw. Dziś będzie spotkanie o godzinie 16 w szkole podstawowej numer 18 właśnie w tym temacie, a do radnego Papierowskiego również mieszkańcy zgłaszają i chcą zgłaszać ten sprzeciw. O co chodzi dokładnie, Marcin Papierowski?
Dobre pytanie, bo osiedle leśne jest bardzo charakterystycznym osiedlem. Połączenie domków jednorodzinnych, budownictwa wielorodzinnego i olbrzymia perspektywa rozwoju tej części miasta.
I wkoło lasy.
Tak, wkoło lasy.
I w środku lasek.
I sam inicjuje też również nasadzenia, bo mieszkańcy właśnie bardzo dbają o ten drzewostan. Kupili mieszkania w osiedlu leśnym. I to jest charakterystyka tego osiedla, które ma też wiele problemów do rozwiązania. Ja wcześniej wspominałem przejście przez tory od ulicy Bananowej, które zostało zlikwidowane. Dopiero teraz zostało wygrodzone bezpiecznie tam na mój wniosek przejście od ulicy Ananasowej. Następnie była kwestia ścieżek spacerowych, które też nie są utwardzone, nie są odpowiednio zidentyfikowane, jeśli chodzi o połączenie z osiedlem Zacisze. Kwestia kolei aglomeracyjnej, szynobusu, który by łączył osiedle leśne Zacisze z uniwersytetem, ze strefą przemysłową w Kisielinie. Natomiast tam jest osiedle, ma szereg problemów do rozwiązywania i teraz jakaś inicjatywa z wycięciem lasu jest na pewno wysoko problemowa dla mieszkańców. Mieszkańcy nie chcą mieć tam wycinanych lasów. Ta budownictwo jest bardzo charakterystyczne. Ja wnosiłem, aby był konkurs architektoniczny na leśny dwór, żeby cały ten teren pięknie zaprojektować w postaci konkursu. On się rozpoczął i się nie zakończył, bo prezydent nie przedłuży do konkursu, bo to jest kwestia, jak raz nie wyjdzie, to się robi. Drugi raz powtarza się. Tam trzeba rozwiązać budowę szkoły, domu seniora, dobrej komunikacji, bo z tym jest problem z autobusami, no się dole, tam bardzo rzadko przyjeżdżają, sklepu przyszłości, połączenia tych dwóch osiedli rekreacją, bo te osiedla, one miały być połączone rekreacją. Stare osiedle leśne z osiedlem leśnym dworem miało nie być połączone komunikacyjnie drogą, tylko rekreacją terenem zielonym, a miała być budowana osobna droga do leśnego dworu. I takie było założenie mieszkańców. Dzisiaj to jest, jakby powiedzieć, przyspieszane. Będziemy oceniali to o 16 godzinie w szkole numer 18, ale naprawdę mieszkańcy są zaskoczeni i nie w tą stronę idziemy. Wpierw komunikacja, dojścia, rekreacja. Ja tam byłem inicjatorem budowy siłowni, bo to mieszkańcy oczekiwali, też przy terenie zielonym. Tam bardzo trzeba rozmawiać z mieszkańcami. Tam są wspólnoty, spółdzielnie, są inicjatorzy lokalni, którzy bardzo dbają o tą przyrodę, o każde drzewo w zasadzie, bo tam niejednokrotnie byłem na tym osiedlu i dbaliśmy o to z mieszkańcami. To więc myślę, że niepotrzebnie docinamy ten proces. Był konkurs architektoniczny dla całości. Może było świetne to budownictwo wkomponować ten drzewostan, piękna elewacja, tak? Szkoła, dom seniora, dobre parkingi, droga nowa. To więc myślę, że był fajny proces, został zatrzymany.
Tam się pojawia pytanie, czy tam się pojawia jakaś burza w szklance wody, bo ten lasek, który jest w środku tego osiedla, którego jest notabene otoczone naokoło lasami, ma być zagospodarowany, a mieszkańcy mówią, że wręcz po prostu wycięty i zniszczony. Piotr Barczak.
Znaczy, mieszkańcy mają obawy i pewnie uzasadnione, bo niejednokrotnie już słyszeliśmy, szczególnie w tej kadencji prezydenta Kubickiego, że w danym terenie będzie rekreacja, będzie coś ładnego zrobionego, a potem wjeżdżają buldożery i równają z ziemią teren, czy wycinają. I tych terenów w Zielonej Górze jest mnóstwo. I stąd pewnie obawy są mieszkańców, bo nikt wcześniej nie wspomniał, nie powiedział. Mimo tego, że my także jako Prawo i Sprawiedliwość z kolei wielokrotnie prosiliśmy, żeby prezydent poprzez między innymi gazetę samorządową, czyli mieszkańców, łącznik, który jest otrzymywany do każdego domu, przecież przekazywany. To była forma też konsultacji, przedstawienia propozycji, jakie chce prezydent przedstawić. A teraz co? Tak naprawdę robi coś po cichu, nie do końca chce powiedzieć. Ja przypomnę, że przecież na samym początku tej kadencji była historia z osiedlem Malarzy, całkiem niedaleko przecież jakby urbanistycznie w jednym terenie. I tam też tak naprawdę prezydent chciał wyciąć las bez konsultacji, bez rozmów z mieszkańcami, protestowali i się prezydent z tego wycofał. Nie, tak naprawdę na dzień dzisiejszy nikt nie wie, jakie są pomysły prezydenta co do poszczególnych terenów. Nikt nie wie, co będzie za pół roku, a co będzie przez następne ewentualnie 5 lat kolejnej kadencji, to ja sam się zastanawiam. Natomiast to jest właśnie efekt tego, że prezydent nie rozmawia z mieszkańcami. A akurat ja o tyle tu mam żal do prezydenta, bo mam wrażenie, że ta zachodnia część, szczególnie południowo-zachodnia, została mocno zapomniana przez prezydenta w tej kadencji. Proszę zobaczyć, tam tak naprawdę najmniej inwestycji. Problemy na osiedlu Przyjaźni, czyli wyjazdy z tego osiedla, czy w ulicę Wojska Polskiego, czy w ulicę Wyszyńskiego. Wielokrotnie, od dawna prosimy, nie jest to zrealizowane. Problemy właśnie komunikacyjne tych mieszkańców osiedla i Przyjaźni, Zacisza, ale to związane właśnie z osiedlem leśnym. Tam, żeby dojechać, nie tylko w godzinach szczytu, zawsze jest kłopot, jest wąsko. Prezydent jakoś tym się nie zajmuje w ogóle i ja mam tutaj duży żal, niestety, i myślę, że dlatego też mieszkańcy mocno zaniepokojeni zaczynają protestować, bo nikt nie przedstawił do końca, co tam ma być, jak ma być, w jakiej formule, a może trzeba z kolei zapytać, czy to nie jest jakiś wniosek znowu jakiegoś inwestora, dewelopera.
Może tam jest zbyt mały elektorat, może właśnie za rzadko zaludnienie, prezydent chce to zmienić.
Znaczy, ja tam jestem często w tym osiedlu i główny problem to jest tam, że tam jest na przykład brak boiska, bo to jest jednak duże osiedle, budownictwo wielorodzinne.
No ale jak wkoło lasy, to tam wielu rzeczy brakuje. No.
Właśnie konkurs architektoniczny, który był rozpoczęty, pokazał, gdzie można w bezpiecznej odległości lokalizować tereny rekreacyjne i przyszłe budownictwo fajnie połączone z drzewostanem. Tam też są problemy bardzo bieżące, na przykład spowalniacze ruchu na Morze Wiowej. Ostatnio zgłaszałem to na sesji, nie ma odpowiedzi do dzisiaj na nasze pytania.
A może jutro na sesji się pojawi jakaś odpowiedź.
To jest taka kwestia. Równanie drogi, na przykład Cisowej, bo te studzienki bardzo wystają. To więc tam jest takich wiele tematów do rozwiązania, takich bardzo praktycznych miejsc parkingowych, na przykład też jeszcze tam brakuje, na razie się udało na ulicy Cisowej zabezpieczyć miejsca parkingowe, ale mówię, pozbierajmy te uwagi, szczególnie połączenie Zacisza z osiedlem leśnym.
Dokładnie.
Tak, bo tam nie ma usług, ani aptek, ani innych usług dla mieszkańców. Mieszkańcy chodzą przez las, nie ma tych ścieżek, nie ma tych oświetleń, nie ma tej rekreacji, to więc, tu zaczynamy od interwencji ten drzewostan, co jest bardzo niepokojące dla mnie. Zgadzam się z mieszkańcami, że należy tutaj tą sprawę postawić na dzisiejszym spotkaniu i będę tam oczywiście o 16.
Zwłaszcza, że teren jest bardzo taki atrakcyjny, ciekawy. Ci ludzie, którzy tam mieszkają, to jest też stosunkowo młode osiedle, więc oni są świadomi tego, co tam się dzieje wokół i myślę, że także odpowiedzialni. I od wielu lat między innymi tą kwestię skomunikowania choćby przez las drążyli kwestię połączenia z osiedlem Zacisze i ciągle nie można było tego zrealizować. Dopiero po długich interwencjach z tak zwanego destruktu, czyli z płytek chodnik, które były na deptaku, został wyłożony, ale to
w też części jest, tylko, nie?
Dokładnie. I to też jest takie, w moim przekonaniu, absolutne traktowanie po macoszemu tego terenu.
Może to się zmieni po jutrzejszej sesji Rady Miasta, która przed nami.
Bardzo byśmy chcieli.
Może się pojawią chociażby odpowiedzi na interpelacje. I to pytanie też do państwa jako przewodniczący klubu radnych. Czego jutro możemy się spodziewać na Radzie, a czego możemy się nie spodziewać na jutrzejszej Radzie Miasta? I to pytanie do Piotra Warczaka.
Znaczy, spodziewać się pewnie będziemy mieli możliwość wielu zapytań, bo tak jest często, a ostatnio coraz więcej, bo tych problemów jest coraz więcej. Natomiast specyfiką prezydenta Kubickiego jest to, że on nie odpowiada nam na sesji. Pomimo, że jest taki punkt odpowiedzi, generalnie odpowiedzi są po 7 dniach te roboczych pisemnie i zazwyczaj one są lakoniczne. Zresztą to są pytania, które mieszkańcy przedstawiają nam jako radnym. I przychodzą do nas dlatego, że już nie mają gdzie pójść, bo prezydent nie zrealizował, nie wykonał pewnych rzeczy albo ich nie przyjął. No, proszę zapytać mieszkańców, kiedy ostatni raz dyżur mieli. Ja już nie mówię prezydenta, ale wiceprezydenci. Mieli możliwość dostania się na jakiekolwiek spotkanie z prezydentem, takie indywidualne, żeby przedstawić swoje problemy. Czyli de facto, kiedy prezydent nie odpowiada nam jako radnym, albo lakonicznie odpowiada, to tak naprawdę nie lekceważy nas jako radnych, tylko mieszkańców, którzy te pytania zadają. I ja osobiście mam o to żal trochę do prezydenta. Może trochę się przyzwyczaiłem, ale szkoda. Natomiast na pewno jutro na sesji jest dużo sprawozdań takich dotyczących funkcjonowania.
Dotyczących bezpieczeństwa przede wszystkim.
Między innymi bezpieczeństwa Straży Pożarnej, sprawozdanie z realizacji działań, bo to wszystko za rok 2017, dodajmy. Policji, czy stanu sanitarno-epidemiologicznego. No tych problemów jest dosyć dużo. Zazwyczaj, i znowu, niestety, na sesji są to przedstawiane przez 5 maksymalnie minut informacje, albo nawet więcej jest to tak przedstawiane, że przewodniczący zapytuje, czy są pytania. Jak nie ma pytań, dziękujemy, do widzenia. Trochę szkoda, bo tych tematów jest dużo i w moim przekonaniu kwestia bezpieczeństwa, kwestia monitoringu, który rozpoczyna się, ale tak naprawdę ciągle go nie ma i nie jest zrealizowany. Kwestia straży pożarnej, funkcjonowania. Tak naprawdę my, jako mieszkańcy, w tej chwili zdecydowanie bardziej oczekujemy i więcej odpowiedzi. Ta komunikacja jest szybsza, a zatem ta świadomość naszego wpływania na tą naszą rzeczywistość jest większa.
Marcin Papierowski, pytanie o to, czy Zielona Góra w takim razie, skoro jutro będziecie opiniować te sprawozdania, czy można powiedzieć, że jest bezpiecznym miastem? I też pytanie o Straż Pożarną, bo z tego, co orientuję się, to zaczyna brakować osób, które pracują w Straży Pożarnej na stanowiskach wyższych, czyli oficerów, osób bardziej zaangażowanych, przynajmniej w województwie. Jak to wygląda, jeśli chodzi o Zieloną Górę i wasze, jako radnych, opinie na temat bezpieczeństwa w mieście?
To znaczy, ja też się odniosę do Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa, bo komendant referował stan bezpieczeństwa i to sprawy zaangażowania monitoringu wskazywał tam na pozytywy, które zostały już wykonane w mieście. Ja też chciałbym tylko zwrócić uwagę na sesję jedną, na jutrzejszą sesję, z uwagi na to, że te pytania właśnie, nie mamy tych odpowiedzi, bo pytałem ulicę Graniczną o oświetlenie, no to ja sama odpowiedź mieszkańcom, dzwonią do mnie, pytałem o to spowolnienie na Modrzewiowej, nie mam odpowiedzi. No to jest chyba główny problem. No i kluczowym tematem jest gminny program rewitalizacji. Jutro będzie wchodził, to więc otwieramy tą nową erę dla Zielonej Góry. Mamy pozmieniane te obszary rewitalizacji, obszary zdegradowane. Mamy powołany komitet do spraw rewitalizacji, gdzie są społecznicy, gdzie są przedsiębiorcy, gdzie są radni. Tutaj my jako Platforma delegowali Mariusza Rosika. To jest, mam nadzieję, że teraz ten proces pójdzie sprawnie, bo musimy go oprzeć właśnie o te konsultacje i o wprowadzanie tych inicjatyw właśnie przez opiniowanie z Komitetem Rewitalizacji. To więc ja tutaj wiążę duże nadzieje, że w końcu te sprawy będą wyglądały pozytywnie i bardzo profesjonalnie.
Czy te zmiany w gminnym programie będą jutro obarczone głębszą dyskusją, czy bardziej powierzchownie po prostu znów głosujemy, czy wszyscy za, czy wszyscy przeciw?
Ja tylko dopełnię wypowiedź. Ja dopytam jeszcze raz o to, czy jest wpisane działanie, jeśli chodzi o nową lokalizację bazaru, bo o to też wnosili przedsiębiorcy lokalni przedsiębiorcy, którzy mogą te produkty regionalne gdzieś pokazać. Mamy tylko te nowocowe, ale chciałbym, żeby miasto przedstawiło przestrzeń, w której będzie ta dowolność i to będzie przestrzeń miejska, gdzie będzie można sprzedawać jakieś miody czy wina, czy takie fajne sprawy związane z Zieloną Górą, albo jeszcze dodatkowo w stronę inkubatora przedsiębiorczości, bo też szukamy miejsca, żeby rewitalizacja pobudziła zdegradowane części miasta, na przykład zlokalizować tam takie doradztwo dla organizacji pozarządowych. To, czy my omawiali na Radzie Działalności Pożytku, o to będę jeszcze dopytywał. To myślę, że to na tych dwóch kwestiach się skoncentruję.
Panowie, jutro pewnie uczestniczycie w całych obradach Rady Miasta. Zobaczymy, jak te sprawy, które dziś omówiliśmy, rozwiną się na tym spotkaniu. A ja już pragnę zakończyć to dzisiejsze nasze spotkanie. Moimi i Państwa gośćmi był Piotr Barczak, przewodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie Miasta.
Dziękuję, kłaniam się Państwu.
I Marcin Pawierowski, przewodniczący Radnych Klubu Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta. Do usłyszenia.